Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O chrześcijańskich wartościach Europy mówił papież, przybywając do Chorwacji.
Kościół nie zapomina o problemach południowego Sudanu.
Na Polach Lednickich rozpoczyna się spotkanie młodych.
4 czerwca witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Pod hasłem Razem w Chrystusie papież rozpoczął 19. podróż zagraniczną swego pontyfikatu. Przybył do Zagrzebia na pierwszy chorwacki Dzień Rodzin Katolickich. Przed południem powitał go na lotnisku międzynarodowym Pleso prezydent Chorwacji. Ivo Josipović przypomniał, że przed 20 laty stolica apostolska od razu uznała niepodległe państwo chorwackie. Jej autorytet polityczny i moralny uratował Chorwatów przed agresją i stłumieniem niepodległości. Prezydent, choć jak sam powiedział, nie jest wierzącym, podkreślił znaczenie fundamentalnych chrześcijańskich wartości przebaczenia i pojednania dla współczesnej Europy.
Bez tych głębokich chrześcijańskich podstaw, bez przebaczenia i pojednania, zjednoczenie Europy nie byłoby możliwe. Zjednoczenie Europy jest z gruntu projektem chrześcijańskim i właśnie ze względu na głębokie chrześcijańskie korzenie narodu chorwackiego jestem przekonany, że nasi obywatele w przeważającej większości poprą przystąpienie do Unii Europejskiej. Dziękuję Ojcu Świętemu za stałe poparcie dla chorwackiej przyszłości w zjednoczonej Europie.
Papież nawiązał do liczących 13 wieków dziejów Chorwacji i jej wierności stolicy apostolskiej. Przypomniał 3 wizyty, które odbył w tym kraju jego poprzednik, błogosławiony Jan Paweł II.
Od samych początków wasz naród należy do Europy i wnosi w nią szczególny wkład wartości duchowych i moralnych, które przez wieki ukształtowały życie codzienne oraz tożsamość osobistą i narodową jego dzieci. W 20 lat od ogłoszenia niepodległości i w przeddzień pełnego włączenia Chorwacji do Unii Europejskiej dzieje minione i najnowsze waszego kraju mogą być powodem do refleksji dla wszystkich innych narodów kontynentu, pomagając każdemu z nich oraz całej wspólnocie w zachowaniu i ożywieniu bezcennego wspólnego dziedzictwa wartości ludzkich i chrześcijańskich. Oby w ten sposób ten umiłowany naród, silny swoją bogatą tradycją, mógł przyczynić się do tego, by Unia Europejska w pełni doceniła to bogactwo duchowe i kulturowe.
Po ceremonii powitalnej na stołecznym lotnisku Benedykt XVI złożył wizytę kurtuazyjną w Pałacu Prezydenckim. Ivo Josipović jest nie tylko specjalistą w dziedzinie międzynarodowego prawa karnego, ale także muzykiem i kompozytorem. Wspólne muzyczne zainteresowania Ojca Świętego i prezydenta wpłynęły na charakter wymienionych między nimi darów. Papież ofiarował tom z iluminowanymi manuskryptami śpiewów z Kaplicy Sykstyńskiej, natomiast otrzymał wierne odtworzenie jednej z piszczałek najstarszych na Chorwacji organów. Pochodzący z połowy XVII wieku instrument znajduje się w kościele klasztoru Paulinów w Legoplawie. Zakon Paulinów powstał na Węgrzech, z którymi Chorwacja była przez wieki blisko związana, a nawet zaliczana do korony świętego Stefana.
Benedykt XVI udał się następnie do zagrzebskiej nuncjatury, gdzie przyjął na audiencji premier Chorwacji Jadrankę Kosor. Po rozmowie prywatnej nastąpiła wymiana darów ze strony Ojca Świętego medali papieskich, a ze strony szefa rządu krzyża ze złota i srebra oraz reprodukcji XI-wiecznego ewangeliarza. Potem był tam obiad z osobami towarzyszącymi mu w podróży. Dzisiejszy program wizyty w Zagrzebiu obejmuje jeszcze spotkanie późnym popołudniem w Teatrze Narodowym ze światem polityki, nauki, kultury i biznesu oraz korpusem dyplomatycznym i zwierzchnikami religijnymi. Natomiast wieczorem Benedykt XVI weźmie udział w czuwaniu modlitewnym z młodzieżą.
Sveti Ocze, namiestnicze Christof,
sceptycyzm Chorwatów względem Unii Europejskiej jest zrozumiały, powiedział w czasie spotkania z dziennikarzami na pokładzie samolotu Benedykt XVI. Papież podkreślił, że Chorwacja jest w swej istocie krajem europejskim. Jej członkostwo w Unii jest więc logiczne, słuszne i niezbędne, powiedział papież. Zaznaczył on jednak, że można zrozumieć obawy Chorwacji przed zbyt wielkim centralizmem biurokratycznym Unii czy panującą w niej racjonalistyczną kulturą, która nie liczy się z historią Europy i nie uwzględnia bogactwa różnic kulturowych.
Szczególną cechą tożsamości europejskiej jest bogactwo różnych kultur, które łączy jednak wiara chrześcijańska i wielkie wartości chrześcijańskie. Chorwaci mogą się przyczynić do tego, by znowu stało się to jasne i owocne. Przystępując do Unii, muszą stawić czoła pewnej formie abstrakcyjnego racjonalizmu, potwierdzając historyczność naszych kultur i ich różnorodność, która jest naszym bogactwem. I do tego właśnie zachęcam Chorwatów. Proces integracji jest procesem wzajemnym, dawania i otrzymywania. Również Chorwacja coś wnosi dzięki swym dziejom, kapitałowi ludzkiemu i ekonomicznemu. I oczywiście otrzymuje, poszerzając swoje horyzonty i przystępując do tej wielkiej wymiany nie tylko gospodarczej, lecz również kulturalnej i duchowej.
Benedykt XVI zauważył też, że nie po raz pierwszy przybywa do Chorwacji. Już jako kardynał mógł osobiście poznać pobożność ludową Chorwatów, bardzo podobną do tej, którą zna z Bawarii. Jest ona, jak zaznaczył, wcieleniem wiary, przeżywaniem jej całym sercem, także nadprzyrodzone staje się czymś naturalnym, a to, co naturalne, zostaje oświecone przez nadprzyrodzone. Benedykt XVI podkreślił, że Chorwacja jest krajem prawdziwego katolicyzmu i chrześcijańskiego humanizmu.
Papież odniósł się również do postaci błogosławionego Alojzego Stepinaca, który w obronie wspomnianego już humanizmu musiał występować przeciwko dwóm różnym dyktaturom, nacjonalistycznej i komunistycznej. Jego walka z duchem czasu w imię prawdziwego humanizmu, który pochodzi z wiary chrześcijańskiej, jest wielkim wzorem nie tylko dla Chorwatów, ale również dla nas wszystkich, podkreślił papież, odpowiadając na pytania dziennikarzy lecących z nim do Zagrzebia.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
Nie możemy sobie pozwolić na obojętność względem południowego Sudanu, apeluje w swym cotygodniowym felietonie watykański rzecznik prasowy. Przypomina on, że już za miesiąc kraj ten ogłosi niepodległość. Jest ona wynikiem długich zmagań z hegemonią arabskiej i islamskiej północy, podkreśla ksiądz Federico Lombardi.
Słusznie cały kontynent patrzy z uwagą na to, co dzieje się w Sudanie, zastanawiając się, czy w Afryce rzeczywiście powstanie nowe demokratyczne państwo. Stawka jest bardzo wysoka. Nie możemy pozostać obojętni na groźby wprowadzenia prawa szariatu na północy i na wojskowe ataki na region Abyei, będące prowokacją do nowej wojny. Nie możemy pozostać obojętni na cierpienia niezliczonych uchodźców pochodzących z północy bądź uciekających obecnie z Abyei. Grozi im głód i choroby w zbliżającej się porze deszczowej. Wielkim wyzwaniem jest zjednoczenie narodu, któremu nie są obce podziały plemienne i który jest bardzo ubogi tak pod względem gospodarczym, jak i kulturalnym. Niezbędne też jest uformowanie klasy rządzącej. W tym kontekście można zrozumieć, dlaczego tamtejsi biskupi tak usilnie apelują o pilną pomoc wspólnoty międzynarodowej. Nie brak powodów do nadziei, ale są one bardzo kruche. Potrzeba naszego wsparcia, aby w sercu Afryki mogły zaistnieć sprawiedliwość i pokój.
W Republice Środkowoafrykańskiej porwano przedwczoraj biskupa. Sprawcami napadu byli rebelianci. Biskup Edward Matos jest już na wolności. Wciąż jednak nieznane są losy jego kierowcy. Do napadu doszło, kiedy ordynariusz Bambari udawał się do jednej z wiejskich parafii, by udzielić sakramentu bierzmowania. Z konieczności musiał przejechać przez terytoria kontrolowane przez rebeliantów i wpadł w ich ręce. Po uwolnieniu pieszo dotarł do parafii i tam pozostaje do dziś pod ochroną miejscowej ludności.
Równe prawa i te same zasady dla muzułmanów i chrześcijan dotyczące wznoszenia miejsc kultu ma zagwarantować w Egipcie nowe prawo. Jego zapowiedź została przyjęta przychylnie przez tamtejszy kościół. Jeśli ustawa wejdzie w życie, będzie to oznaczać dla chrześcijan nową erę. Do tej pory, gdy chodzi o budowę nowych świątyń, byli bowiem powszechnie dyskryminowani. Na pozwolenia trzeba było czekać nawet kilkadziesiąt lat. Każde musiało być zaaprobowane przez prezydenta lub premiera Egiptu. Nowe prawo dotyczące wznoszenia świątyń ma być przyjęte jeszcze w tym miesiącu.
Nadzieję na rozmowy z Watykanem na temat nowych nominacji biskupich wyraził wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Patriotycznego Katolików Chińskich. Liu Liangklong stwierdził, że obecna sytuacja wprowadza wśród katolików atmosferę smutku, zakłopotania, chaosu i niszczy społeczny obraz Kościoła. Świecki urzędnik z Pekinu zauważył, że aby w przyszłości uniknąć podobnych do obecnych problemów, konieczne jest wypracowanie mechanizmu dwustronnych negocjacji na temat kandydatów na biskupów. W przekonaniu tego urzędnika Stowarzyszenia Patriotycznego klucz do rozwiązania kryzysu chińsko-watykańskiego leży w rękach Stolicy Apostolskiej.
Jego zdaniem to Watykan od 3 lat blokuje jedną nominację biskupią. W mieście Wuhan w środkowych Chinach zaplanowano święcenia biskupie bez zgody Ojca Świętego. Ma do nich dojść 9 czerwca. Watykan niezmiennie przypominał tzw. patriotycznym katolikom oraz chińskim urzędnikom, że kwestia nominacji biskupich należy do najwyższej władzy, która w Kościele katolickim zarezerwowana jest dla Ojca Świętego. Zasada ta nie podlega negocjacjom, podkreślała wielokrotnie strona watykańska.
W Moskwie odbyła się premiera filmu Modlitwa na krzyżu. Opowiada on historię katolickiego biskupa Bolesława Słoskanasa, zasłużonego duszpasterza z czasów Związku Radzieckiego.
Bolesław Słoskans urodził się w 1893 roku w guberni witebskiej na terenie należącym obecnie do Łotwy. Do szkoły uczęszczał w Rydze, a następnie ukończył seminarium duchowne i Pietrogradzką Katolicką Akademię Duchowną, protoplastę katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Aresztowany w 1927 roku i osadzony w łagrach, sprawował nielegalnie opiekę duszpasterską nad współwięźniami. W 1933 roku rząd Łotwy wymienił Bolesława Łoskansa na złapanego komunistycznego agenta Stachowskiego. Przed nadejściem Armii Czerwonej na Łotwę, panujący tam w 1944 roku Niemcy deportowali go do Prus Wschodnich. Tam był aresztowany przez gestapo i dzięki interwencji biskupów niemieckich zwolniony i wysłany do Bawarii. Umarł w 1981 roku w Brukseli. Jego doczesne szczątki przewieziono i złożono na Łotwie w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Sanktuarium Maryjnym w miejscowości Agłona, 200 km od Rygi. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Jan Paweł II, liczy się świętość, to hasło 15 już ogólnopolskiego spotkania młodych na Lednicy. Pielgrzymi zjechali tam, by podziękować za świętość papieża Polaka i w symbolicznym przejściu przez bramę Rybę wybrać Chrystusa.
Nie byłoby Lednicy, gdyby nie Jan Paweł II, podkreśla ojciec Jan Góra, organizator spotkań.
Lednica pamięta o papieżu, który karmił nas Słowem Bożym, pokazywał drogę i przyprawiał nam skrzydła.
Dlatego tegoroczne spotkanie oparto na przesłaniach, które Jan Paweł II skierował do młodych. 1-2 czerwca 1997 roku papież nadleciał nad lednickie pola helikopterem i przelatując ponad Bramą Rybą wprowadził polską młodzież w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa.
Stoicie na polach lednickich, jakby u źródeł chrzcielnych Polski.
Lednickie pola co roku przyciągają tysiące osób. Przyjeżdżają tu z różnych stron Polski, by tańcem i śpiewem wielbić Boga.
Cały rok czekam na to, żeby tutaj przyjechać.
Pierwszy raz jestem. Przeżyć to wszystko, podziękować Bogu za beatyfikację Jana Pawła II.
Ale każdy apel to również inne pamiątki. W tym roku to skała z namalowaną rybą, symbolem Chrystusa i corocznych spotkań oraz klucze z napisami otwórzcie drzwi Chrystusowi i Tobie dam klucze Królestwa. Z lednickich pól dla Radia Watykańskiego Justyna Malińska.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.